zwykle ujmowano to zjawisko jako zupełnie marginalne, nieznaczące, małe, którego w ogóle w Polsce nie było. Już po wydaniu książki, przypominam sobie taką jedną z większych dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii, gdzie przyszłam z gotową książką, z materiałami archiwalnymi, z propozycjami ustaw sterylizacyjnych, słowem z całym takim materiałem dowodowym. I też pamiętam taką reakcję historyków pełną niedowierzania, że jednak tak chyba nie mogło być, że to jest po prostu niemożliwe. No więc to wszystko było możliwe i Polska była po prostu częścią Europy, nowoczesnego świata. Mieliśmy wszystkie zjawiska negatywne, które wtedy występowały w Europie. Chciałam tylko jeszcze króciutko bardzo odnieść się do dyskusji, która była wcześniej, bo trudno nam uciec w tej dyskusji dotyczącej eugeniki od spraw II wojny światowej, Holokaustu, ludobójstwa. Chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że jest jeszcze jeden aspekt okupacyjnej eugeniki, który do tej pory nie został opisany właściwie. Ja go opisałam w takiej książce zbiorowej, która wyszła w języku polskim i w języku niemieckim. Eugenika okupacyjna dotyczy nie tylko Holokaustu i ludobójstwa ludności żydowskiej. Ona przede wszystkim przejawiła się od pierwszych tygodni w pewnej koincydencji mordów na przedstawicielach polskiej inteligencji i ludzi niepełnosprawnych. Taką inspiracją do napisania tego artykułu były książki Rafała Lemkina. I rzeczywiście daje się zaobserwować pewną współwystępowalność zabójstw, dlatego że te grupy ludności są wyselekcjonowane, to jest pierwsza sprawa, czyli że Niemcy od pierwszych tygodni okupacji w kraju Warty nie zabijają szewców, piekarzy, tylko zabijają nauczycieli, księży, adwokatów, dziennikarzy, pisarzy. Dokonuje się, selekcja, a potem te same osoby giną w Mniszku, w Piaśnicy razem z pacjentami szpitali psychiatrycznych. Ja o tym tylko mówię, żeby zdać sobie sprawę, jak szeroki zasięg tego zjawiska występował w Polsce. Ale oczywiście eugenika to nie są tylko obozy koncentracyjne, to nie jest ta najciemniejsza strona postępu, to nie są tylko Niemcy. I tutaj mogę powiedzieć, że w swojej nowej książce Bilet do nowoczesności ja poruszam sprawę eugeniki, architektury, higieny, jakby opisując całą ambiwalencję tych zjawisk. Dlatego, że w poprzednich referatach widzieliśmy tą nowoczesność w stylu komunistycznej Rosji. Ale przecież ta sama nowoczesność z hasłami racjonalności, higieny, planowania miała miejsce w międzywojennej Polsce i ona przyniosła nie tylko negatywne zjawiska, ale również i pozytywne zjawiska. To jest miasto-ogród, to jest rozbudowa Żoliborza, dzielnicy, w której mieszkam i bardzo lubię. Więc na pewno kwestia inżynierii społecznej i także uwikłanego tego dyskursu eugenicznego wymaga pewnej ostrożności. Jak mówię, nie każda wersja inżynierii społecznej eugeniki prowadziła do mordów. Prawda? To jest ta jedna wersja eugeniki niemieckiej, to jest ten Sonderweg niemiecki, a potem niezależnie, czy będziemy oceniać eugenikę wyłącznie negatywnie, czy też z jakimiś pozytywnymi elementami, możemy powiedzieć, że ona przynosiła bardzo różne efekty. Nowoczesność jest problemem. To jest rzeczywiście problem. Ja mogę powiedzieć tak, że w tym rachunku ofiar sądzę, że więcej ludzi zostało ocalonych przez szczepionki ochronne i postęp medycyny, niż zostało eksterminowanych w czasie II wojny światowej. Tylko że my takiego rachunku nie możemy robić, ponieważ on z samej zasady, z definicji jest po prostu nieludzki. Ale uważam, że również pozytywne aspekty tej nowoczesności powinny być sprawiedliwie oddane. Będziemy teraz rozmawiać, jako pierwsza wystąpi pani profesor Ewa Łętowska i wygłosi referat na temat pułapek użycia prawa w służbie ideologii. I bardzo prosimy panią profesor.
witam Państwa. Normalnie mówimy o prawie jako o tekstach, ale ja Państwu proponuję spojrzenie na prawo jako na mechanizm, który w nieuchronny sposób musi być wykorzystany, jeżeli chcemy mówić o realizacji jakiegokolwiek projektu, czy to ideowego, czy to społecznego, czy to politycznego. Prawo aktywnie może służyć promocji określonych aksjologii i programów politycznych. I w związku z tym, jeżeli nas interesuje tutaj w związku z wystawą i w związku z dyskusją, która się dzisiaj tutaj toczy, interesuje nas eugenika, interesuje nas wykorzystanie zdefigurowanej nauki jako programu politycznego i to wdrażanego drastycznymi metodami. Jeżeli nas interesuje kwestia ideologizacji i absolutyzacji jakiegoś programu jako jedynego słusznego w danym na danym terytorium i w danym okresie historycznym, to właśnie pytamy o to, jak ten program został zrealizowany przy pomocy prawa. I moja propozycja, którą chcę Państwu przedstawić, to jest propozycja zastanowienia się nad tym, jakie cechy, nad morfologią prawa, jakie cechy musi mieć prawo, żeby po pierwsze mogło dać się wykorzystać w tak zdefigurowanym celu i czego zabrakło, tu na przykładzie prawa III Rzeszy, aby zapobiec tego rodzaju działaniu. Bo prawo z jednej strony jest mieczem. Mieczem, który jest używany zgodnie z siłą państwa w celu zrealizowania tego, co państwo chce. Ale prawo musi być również tarczą chroniącą tych, dla których ten miecz tnie zbyt mocno, arbitralnie. Musi być tarczą, która chroni również przed ekscesami zbyt ostro tnącego miecza. I jeżeli ktoś, kto dokonuje agresywnej promocji określonego programu, sam z własnej woli nie ma ochoty uczestniczyć w tym programie, a bywa za swoje nieuczestnictwo karany, tak jak to było w III Rzeszy, w której dyskryminacja, wykluczenie, a w ostatecznym rachunku eksterminacja doprowadziły do sytuacji, w której się zastanawiamy, jak było to możliwe, jak to można w ogóle wiązać z postępem, z eugeniką, z nasyceniem nauką programu państwowego. Otóż to jest kwestia, nad którą chciałabym się zastanowić i zaproponować Państwu odrobinę zwrócenia na to uwagi, tym bardziej, że to, o czym chcę mówić, o tych cechach prawa, na ogół się u nas w dyskursie publicznym mało mówi, ponieważ my mamy taką bardzo sprymitizowaną wizję działania prawa, no to są jakieś teksty, które uchwala parlament. A jak jest źle, to parlament powinien to zmienić, i do tego się ogranicza nasz dyskurs na temat dewiacji, którym sprzyja prawo. Ja chcę powiedzieć o tym coś więcej. Dwa koncepty, prawa miecza i prawa tarczy, ogranicznika wolności. Miecz przecież ogranicza wolność jednostki, bo wymusza jej zachowania zgodne z wolą państwa, zgodne czasami z ideologią postępowania dobrego dla kolektywu. I wizja prawa tarczy ze sobą współistnieją. Oba narzędzia służące realizacji obu funkcji powinny być efektywne, pozostawać w równowadze i zachowywać w miarę proporcjonalność ingerencji. Ale zdarzają się zaburzenia i dysfunkcje. bo miecz może być tępy, to jest przykład naszego państwa. Miecz może być tępy i to znamy w różnych wariantach historycznych i geograficznych. Przykład słabego państwa, nie będącego w stanie realizować zamierzonej polityki lub państwa rozdzieranego egoizmami grupowymi. To jest wizja właśnie. Coś jest nie w porządku z tym mieczem. Ale przedmiotem naszej uwagi jest przykład dysfunkcji innego typu. Miecz jest ostry i ciężki, za to tarcza malutka, ciężka, nieporęczna lub dziurawa. Tak bywa w państwach autorytarnych i dyktaturach, mających nie tylko sprawny aparat i siłę oraz wolę wprowadzania zmian, ale i mocne przekonanie, że ich program oznacza konieczność przełamywania fałszywej świadomości opornych zmianom, walkę z tym, co kwalifikują jako wstecznictwo i przesądy, coś, co zagradza programowi i programowi wprowadzenia postępu. Owo przełamanie, walka oznacza użycie przymusu i siły w celu uszczuplenia wolności innych. Zmuszenie ich siłą do zmiany dokonywanych wyborów, wolności sposobu życia, wolności korzystania z prywatności, czasem obrabowania z wolności i prywatności tu kur. Postęp i higiena, której to koniunkcji poświęcona jest wystawa, skłania więc do pytania o pułapki, na jakie natrafić można, gdy dąży się do postępu lub postępu w cudzysłowie, stosując mocne środki, którymi dysponuje prawo, a to w imię wyznawanej ideologii. Prawo III Rzeszy fascynowało się słusznie, niesłusznie medycyną, eugeniką i antropologią. Użycie prawa jako narzędzia postępu i higieny doprowadziło do jego opresyjności i zbrodniczości. Co się stało? Prawnik przestał być panem koncepcji prawnych, a nowe znaczenie w sensie instytucjonalnym prowadziło do zakorzenienia legalności prawnej w naturalnym porządku rzeczy, w biologii i historii w takim ich rozumieniu, jakie przypisywała im ideologia. Dotyczyło to dobitnie prawa narodowego socjalizmu, wymiaru sprawiedliwości w tym państwie oraz prawoznawstwa III Rzeszy. Dlatego, że prawo, proszę państwa, to nie są tylko przepisy. Prawo składa się z trzech warstw: tekstu, praktyki i prawoznawstwa, które decydują o tym, o wychowaniu prawników i decydują o tym, jakie normatywne konstrukcje powinno prawo stosować, aby być prawem użytym lege artis. Pani profesor Monika Płatek w eseju zamieszczonym w katalogu wystawy i zatytułowanym Prawo i jego interpretacja w świetle zbrodniczych działań na korzyść społeczeństwa i higieny rasy pisała o politycznych manipulacjach, przesiedleniach, wykluczeniu, języku nienawiści, dyskryminacji, o ucisku przez prawo i poprzez prawo. Mówiła o tym, co i jak prawo robiło w służbie oceny skutków pracy miecza. Ja mówię o jego morfologii. Prawo, praktyka i wymiar sprawiedliwości. Otóż w 1933 roku w Niemczech ukazała się praca klasyczna Justusa Wilhelma Hedemana Ucieczka w klauzule generalne, zagrożenie dla państwa i prawa. Co to są klauzule generalne? Otóż, proszę państwa, to jest instrument, dzięki któremu władze nad interpretacją prawa zyskuje nie prawodawca, tylko ten, kto prawo stosuje. Każde prawo musi mieć pewne kwantum klauzul generalnych. Musi. Dlatego, że nie można wszystkiego opisać w tekście prawa. Musi być pewien margines interpretacyjny przeznaczony dla tych, kto prawo stosuje. I ten margines może być wypełniony albo normami szczegółowymi, albo może być wypełnione klauzulami generalnymi. I lata 30. zeszłego stulecia obfitowały właśnie w sytuacje, w których prawo, których ustawodawca uciekał się, stąd hedemanowska ucieczka, die Flucht in die Generalklausel, obrazuje pewne zjawisko, w którym ustawodawca robi coś, ale mniej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast więcej ceduje, deleguje za pośrednictwem klauzul generalnych na rzecz tych, którzy te klauzule mają wykonywać. Powiedzą Państwo, co złego w klauzuli generalnej, na przykład interesu wspólnego? Nic. To jest klauzula generalna, którą i my się posługujemy. Pytanie jest jednak, które powinniśmy sobie w tym momencie zadać, jak się taką klauzulę generalną rozumie. I tu znów mam przykład pochodzący z roku 1938 orzeczenia sądowego, w którym chodziło o rzecz banalną, o to, jak rozumieć zakłócenie przez najemcę porządku domowego, ponieważ takie zakłócenie powodowało, dało możliwość, tak, no to prawda, kto krzykiem, można się awanturować, można brudzić, można utrudniać życie innym lokatorom. Otóż przepisy ówczesne dotyczące ochrony najmu mówiły, że w takim wypadku można wymówić najem, jeżeli ktoś w sposób zawiniony dopuszcza się tego rodzaju działań. I otóż ten przykład tego orzeczenia, o którym mówię, dotyczy sytuacji, w której sąd prowadzi rozważania mniej więcej w taki sposób, bo zastanawia się, czy zachowanie się powódki najemczyni zakłócało, czy nie zakłócało porządku domowego. Okoliczność, że wynajmująca jest Żydówką, sama w sobie nie jest przez nią zawiniona, bo musi być element winy. W rozumieniu paragrafu 2 kodeksu ochrony najmu jednak dotyczy jej przesłanka zawinienia. Proszę zobaczyć uwagę, interpretacja nie jest przez nią zawiniona, ale przesłanka winy jej dotyczy. Odchodzi się od koncepcji winy jako przeżycia indywidualnego, tylko się dochodzi do pojęcia winy jako sytuacji zarzucalnej komuś, obiektywizacja. Nie tylko jest ciałem obcym we wspólnocie niemieckich mieszkańców domu, ale brakuje jej niezbędnego wewnętrznego nastawienia, aby uczestniczyć w tej niemieckiej społeczności. W związku z tym dalsze korzystanie z najmu jest tu niemożliwe i doprowadzono do rozwiązania. Zresztą akurat najemczyni mieszkała tam wiele, wiele lat, no więc to jest szczególnie drastyczny wypadek. Otóż, proszę Państwa, pokazuję pewien, to jest przykład. Przykładów może być dziesiątki, mogą być takie, mogą być inne. Pokazuję Państwu mechanizm. Co się, i tutaj była stosunkowo jeszcze klauzula, to nie była klauzula generalna, tutaj była interpretacja przesłanki winy użyta w sposób zobiektywizowany po to, aby rozluźnić sztywność ochronną tarczy, jaką ustawa o ochronie najemców operowała w celu ochrony tych najemców. Miecz okazał się tutaj cięższy i bardziej ostry. Ale są przykłady, proszę Państwa, jeszcze inne. Znów, dość niewinny, proszę Państwa, przepis odnoszący się do klauzuli generalnej wspólnego interesu, dobrych obyczajów. Otóż tego rodzaju ta klauzula stała się powszechnie poprzez nadużycie interpretacji nośnikiem ocen, które doprowadziły do stępienia, do uniemożliwienia wykorzystania prawa jako tarczy, a jednocześnie przez to, że tarcza okazała się słaba, miecz, siła prawa mogły razić osoby, które zostały poddane działaniu prawa tak zmanipulowanego. Proszę Państwa, znów nie chcę mnożyć przykładów tego rodzaju, bo rozumiem, to Państwa nie interesuje. Natomiast co jest interesujące w samym sposobie formułowania klauzul generalnych, o których mówię, a których użycie daje władzę nad interpretacją, czyli władzę nad prawem w takim wypadku, sędziemu. Otóż charakterystyczną cechą jest polityzacja tego rodzaju klauzul. Wola Führera, niemiecka wspólnota, różnego rodzaju kolektywistyczne konstrukty, które niweczą poczucie sfery, która jest zastrzeżona jako integralna dla jednostki. Przesunięcie wahadła w kierunku kolektywizmu. Jest charakterystyczne odwołanie się do dosyć nieokreślonych pojęć wspólności rasy, wspólności krwi i tego rodzaju klauzule nasyciły ustawodawstwo niemieckie. Jaki płynie stąd wniosek? Otóż timeo dana osset dona ferentes. Będąc prawnikiem, z dużą nieufnością traktuję projekty normatywne, ustawy, które operują tego rodzaju konstruktami. Mogą Państwo powiedzieć, przecież nikt nie kazał sędziom być uległym. Otóż najprzykrzejsze jest to, że gdy idzie o prawo w tych trzech warstwach, tekst, praktyka, prawoznawstwo, stosunkowo szybko kapitulację w Niemczech w masie ogłosiło prawoznawstwo. Okazało się wyjątkowo nieodporne jako wyznacznik norm oceny prawa, który by skrytykował Hedeman, cytowany przeze mnie, wyraźnie wskazał niebezpieczeństwo dla prawa i państwa, klauzule generalne. On wskazał. Nie wszyscy okazali się tak odporni. Jeżeli chodzi teraz o ludzi, otóż Państwo, odwołując się do pojęcia postępu, mocno akcentowali myśl o wychowaniu nowego człowieka czy wykształceniu innego nowego człowieka. Otóż, proszę Państwa, nie obce to było również prawu. No, trzeba było wyhodować nowego prawnika. Trzeba było wyhodować osobę, która będzie albo uległa tej właśnie ideologii. Co w związku z tym zrobiono? Otóż nam jest doskonale znane pojęcie nomenklatury. Zarówno tej, która była jeszcze w czasach mojej młodości, jak i, proszę Państwa, ta nomenklatura istnieje oczywiście i obecnie. Otóż w czasach mojej młodości często bywał cytowany uczony radziecki Bratuś, którego cytat z niego zaczerpnięty brzmi: Wszystko zależy od tego, kto przemienia zakon. I proszę Państwa, to jest znów, mają Państwo, słucham, kto stosuje prawo. Przemieniać zakon, stosować prawo. Po rosyjsku było, proszę Pana. W związku z tym nomenklatura i wychowanie nowego prawnika miało doprowadzić do tego, aby nie tylko władzę nad interpretacją zyskał, nie tylko zyskał ten prawnik, który nie tylko ma do tego narzędzie w postaci swobodnego marginesu interpretacyjnego, ale i który przez właściwe ukształtowanie swojego umysłu i charakteru jest posłusznym narzędziem tego rodzaju manipulacji. Może Państwo teraz, odnosząc się do naszych realiów, lepiej zrozumieją, dlaczego na przykład w Polsce niektórzy usiłują wytłumaczyć, że pomysł rekrutacji kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego nie musi dokonywać się tylko za pośrednictwem ośrodków partyjnych. To jest ten sam problem, proszę Państwa. Dalej. Kwestia przymusowego, prawnik w III Rzeszy musiał, zresztą jak i muzyk, musiał obowiązkowo należeć do samorządu organizacji skupiającej prawników. Po co? A po to, żeby po pierwsze wytworzyć kolektywistycznego ducha i po drugie, żeby ten samorząd, pilnując zasad etycznych, mógł ustrzec swoich partycypantów przed zdrożnością myślenia w sposób zbyt indywidualistyczny. Może też Państwo teraz na to patrząc zrozumieją lepiej, dlaczego istnieje pewna wątpliwość nawet w demokratycznym państwie, czy przymusowy udział w samorządach zawodowych to jest taka dobra rzecz. Przechodząc dalej, władza nad interpretacją dotyczyła zarówno treści, wspomniałam o tym, jak i metod interpretacji. Nadmiar klauzul generalnych czyni tekst, nad którym czuwa parlament, prawa wiotkim i pozbawionym stabilizujących, przewidujących cech. W judykatywie zaś, w działalności sądów, oznacza wpełzanie ideologii nawet bez zmiany ustawy. Jeżeli mają Państwo tekst o nadmiernie wiotkim charakterze, w zależności od tego, jaka jest władza, tekst ten może być wypełniony treścią odpowiednią. Może też teraz Państwo zrozumieją, dlaczego na przykład Trybunały Konstytucyjne różnych państw, w Polsce też, zajmują się kwestią tego, jak dalece i w jakich proporcjach powinno być prawo dookreślone, czyli trudzą się nad tym, jakie mechanizmy powinny być użyte i jakie narzędzia mogą sprzyjać temu, żeby tekst ustawy był w miarę dookreślony. Ten trud odnosi się do kwestii zapewnienia tarczy właściwej wagi i właściwej sprawności jako narzędziu. Führerprinzip, Seele des deutschen Volkes, na to przysięgali, proszę Państwa, prawnicy III Rzeszy. Herrschende Volksempfinden, cokolwiek by to miało znaczyć. Otóż, proszę Państwa, kolejnym problemem są manipulacje prawem. Manipulacje mogą dotyczyć personaliów, mogą dotyczyć obsady stanowisk pracowników prawniczego frontu. Używało się tej nazwy, to jest ta nomenklatura, ta językowa zbitka. Pracownik prawnego frontu, proszę Państwa. Bywali też pracownicy frontu ideologicznego czy prasowego. Deprawacja systemu zaczyna się wtedy, kiedy sędzia, któremu bardzo wiele wolno, twierdzi, że nikomu nie musi zdawać rachunku i odmawia podania motywów swojego postępowania. Może teraz Państwo lepiej unaoczni to stwierdzenie, lepiej Państwu unaoczni troskę tych prawników, którzy się upominają o to, żeby w imię różnego rodzaju tajemnic albo nawet w imię wolności wypowiedzi jednak nie zamykać się na to, na publikację, na powszechną orzeczeń sądowych. Jeszcze nie tak dawno nie wszystkie były publikowane, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Bo to jest społeczna kontrola. Bo to jest kwestia zdania sprawy ze swojego postępowania. Wreszcie, proszę Państwa, tu już dochodzę do końcowej części mojej prezentacji. Podsumowując to, o czym mówiłam do tej pory, deprawacja prawa, która ułatwia nasycenie jej ideologią, jest związana z niekontrolowaną arbitralnością. I to zarówno ustawodawcy, jeżeli brak demokratycznych mechanizmów, ale, ja to podkreślałam, jest związana z arbitralnością sądu, co jest chyba jeszcze gorsze. W latach 30. brak było systemu zewnętrznej kontroli władzy nad prawem, a właściwie dewiacji władzy nad prawem, bo w tej chwili ten system jest. Państwo wiedzą, słyszeli niewątpliwie o możliwości złożenia indywidualnej skargi na naruszenie praw człowieka. To jest, i ta skarga ta dotyczy nie tylko skargi na swoje prawo, ale również na rozstrzygnięcia czy organów administracji, czy organów sądowych. Skarga do Strasburga. Dlaczego powstała w roku 50? Ano właśnie dlatego, że doświadczenia czasu przed wojną światową i doświadczenia czasu prawa III Rzeszy, jak również doświadczenia totalitaryzmu po drugiej stronie naszej granicy, doprowadziły do tego, że uznano za stosowne i konieczne, żeby taki mechanizm zaistniał. Zmierzam do konkluzji. Prawo nie jest, podsumowując, prawo to nie tylko tekst. Prawo to standard. To, czego zabrakło w prawie okresu lat 30., to zabrakło stosownych mechanizmów ochronnych i gwarancji chroniących przed dewiacjami. Wymieniłam je. Dostateczna dookreśloność prawa, skarga indywidualna, którą można zrealizować przed, niezależnie od skargi przed sądami własnego państwa. Wymieniłam kwestię niebezpieczeństw władzy nad interpretacją dzięki nadmiarowi klauzul generalnych. Wymieniłam te gwarancje. W końcu w poprzedniego panelu padło pytanie, co jest złego w postępie? Nic. Cokolwiek zresztą postęp miałby znaczyć poza czysto historycznym następstwem różnych epok. Nic. Natomiast jest na pewno złe to, jeżeli my w jakiejkolwiek ludzkiej działalności, w jakimkolwiek kierunku z ideologii skłonni jesteśmy eksponować i dopatrywać się tylko cech pozytywnych. Myślę, że akurat instytucja adwokata diabła, który znajduje dziurę w całym, gdy proponuje się czy jakieś programy, dyskurs publiczny, czy proponuje się jakieś rozwiązania prawne, nie koncentrować się na tym, co one mają przynieść dobrego. Zastanówmy się, jakie będą typowe błędy i dewiacje. To jest problemem, dlatego że każda nadmierna ideologia przy nadmiernie wiotkim i pozbawionym gwarancji prawu doprowadzi do dewiacji, które już były naszym doświadczeniem. Nie powiedziałam niczego nowego. Może tylko jedną rzecz akurat na tej sali, gdzie na pewno prawnicy są, ale na pewno są w mniejszości. Otóż nie patrzmy na prawo jako na instrument, który się dzieje tylko na papierze. Prawo się dzieje w stosowaniu, w interpretacji. I zwracajmy uwagę na te gwarancje, które mają zapewnić kontrolę nad tym właśnie, co robią interpretatorzy i w jaki sposób można ich utrzymać w granicach, tu dochodzę do osobistego credo, arystotelesowskiego złotego środka. Bo każde prawo będzie skrajne, jeżeli się tego złotego środka nie będziemy trzymali. Dotyczy to również proporcji pomiędzy tekstem twardym i tekstem z klauzulami generalnymi. Bez klauzul generalnych obyć się nie można, ale jeżeli są, to trzeba kontrolę ich interpretację poddać kontroli. I ostatnie zdanie. Proszę Państwa, jeszcze gdybym miała brać udział w dyskusji w poprzednim panelu, gdyby Państwo jeszcze zapytali, co było złego w okresie, o którym dyskutowano i co było niepokojące w architekturze, która w tym czasie była wyrazicielem tego właśnie kierunku, ja bym powiedziała, lekceważenie potrzeby jednostki do tego, że się można gdzieś wyłączyć. Ponieważ za moich czasów panowało, ja jestem matura 57 rok, jakby się ktoś pytał. Otóż jeszcze zdarzyło mi się żyć w czasach, kiedy zawołanie, uwaga, będzie znowu po rosyjsku, proszę pana, uczycie się żyć w kolektywie, było zawołaniem powszechnym. Uczcie się żyć w kolektywie, w grupie. Otóż czasami człowiek potrzebuje być oddzielnie. Prawo musi mu to zapewnić, architektura musi mu to zapewnić. Również dlatego, że przyswajanie sztuki w dużej mierze jest również konsumpcją indywidualną. Dziękuję Państwu.
Halo? O, już. Dziękujemy bardzo pani profesor za piękny wykład. Sądzę, że był przystępny i w dobry sposób wprowadzał nas do tego zagadnienia związanego z eugeniką i z prawem, z inżynierią społeczną i prawem, dlatego że w nowoczesnych państwach nie mogłoby dojść do zbrodni, gdyby nie były one możliwe i gdyby wręcz do tego nie zachęcało prawo. I realizowało, tak. Ale zastanowił mnie tutaj jeden element, który padł w wypowiedzi, że w latach 30., zwłaszcza w Niemczech, ale nie tylko, dlatego że ustawy sterylizacyjne weszły w krajach skandynawskich, w Szwajcarii, ale były też takie państwa, w których one nie weszły, na przykład w Anglii nie weszły, w Polsce nie weszły. Że w tych krajach, w których ustawodawstwo eugeniczne zostało zaimplementowane, że brakowało pewnego standardu. Ja mogę powiedzieć tak, że prawo zależy także bardzo od świadomości społecznej. Zwróćmy uwagę na jeden bardzo ważny przypadek. Niemiecki, bo on jest może taki najbardziej znaczący, że wprowadzenie akcji T4, na podstawie której zabijano ludzi, a wcześniej jeszcze od 1934 roku sterylizowano już przecież ludzi. Akcja T4 została poprzedzona całą kampanią propagandową i w kinach niemieckich przed każdym seansem filmowym widzowie oglądali filmy dokumentalne, które zohydzały ludzi niepełnosprawnych. W latach 30. to wszystko wychodziło z radia, z kina. To było i wychowanie młodzieży w szkołach. To słowem było jakby przygotowywanie pewnego gruntu pod akceptację społeczną. I mam wrażenie, że ci prawnicy, a jednym z tych prawników był Hans Frank, który stał na czele Szkoły Prawa Niemieckiego, dwukrotnie odwiedził Polskę. Był w Krakowie, w Warszawie, tam rozmawiał z polskimi prawnikami, z polskimi naukowcami, a potem już przyjechał w mundurze. Jako szef generalnej guberni, kiedy już profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali wysłani do Sachsenhausen. Więc ja mam takie poczucie, że jednak te osoby miały pełną świadomość tego, że absolutnie łamą wszelkie standardy prawne. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że to było absolutnie świadomie przygotowane i tutaj chodziło też o to, żeby umożliwić szerokiej publiczności, głównie społeczeństwu niemieckiemu, akceptowanie, zaakceptowanie tego stanu rzeczy. Ale chciałam się też zapytać o jedną kwestię, dlatego że tak. Wiemy, że w Polsce, i to jest bardzo ciekawe i to bardzo odnosi się do tego elementu, o którym mówiła pani w swoim wykładzie, jak bardzo ważna jest ta zbitka pomiędzy prawem i państwem. Pierwsze ustawy, propozycje sterylizacji ludzi w Polsce pochodzą z początku listopada 1918 roku. Tuż przed przyjazdem Piłsudskiego do Warszawy jest pierwszy zjazd eugeniczny złożony z lekarzy, urzędników, prawników. Nie, nie. I tutaj mi chodzi tylko o to, że Max Weber słusznie podkreślał, że państwo jest bardzo ważne, ponieważ w nowoczesnych społeczeństwach państwo jest jedyną instytucją, która ma prawo wywierać prawomocny przymus. I tym polskim eugenikom państwo było potrzebne jako instrument prowadzenia polityki eugenicznej. Dlatego pierwsze propozycje pochodzą z 1918 roku. One nie mogły być w 1910, one nie mogły być w 1908, 5 i tak dalej. I teraz wiemy, że rzeczywiście te inne propozycje sterylizacyjne padły po 1933 roku. Wiemy, że one były niestety, a trzeba mówić całą prawdę, częściowo wzorowane na ustawodawstwie niemieckim. I wiemy, że one nie przeszły. I mam takie właśnie pytanie. Dlaczego w jednych krajach one były, wchodziły, akceptowane, a w innych nie?
Bardzo prosta odpowiedź. Słychać? Czy nie bardzo? Odpowiedź jest bardzo prosta. I była w moim wypowiedzi. Słabe państwo, proszę pani. Polska nie była państwem tak dobrze zorganizowanym jak III Rzesza. I pani odpowiedziała na to pytanie. III Rzesza zrobiła program edukacyjny. Inne państwo, słabe państwo. Czasami opłaca się być słabym. Pani, to jest prawda, ja nie żartuję.
Dobrze. Czy możemy jeszcze, ja jeszcze bym chciała wrócić do tej kwestii, ale nie chciałabym tylko sama rozmawiać, nie chciałam się jeszcze zapytać, czy może są jakieś uwagi, pytania do referatu pani profesor? Na koniec, dobrze, świetnie. Więc ja tylko jeszcze chciałabym zaznaczyć, taką jedną uwagę powiedzieć, że w moim odczuciu kwestia realizacji pewnego programu utopijnego, eugenicznego, polegającym na segregacji ludzi, sterylizacji i innych formach dyskryminacji, ona nie była tylko od tego, czy zależna, czy państwo było słabe, czy silne. Jednak po 26 roku mamy jednak państwo autorytarne, które bardzo wyraźnie nagina prawo. Kwestia ta w dużej mierze zależała nie od liczebności Towarzystwa Eugenicznego. Czy ich było 4, 5 czy 1? Czy ono liczyło 3 tysiące osób, czy liczyło 15 tysięcy osób? Podstawową kwestią było to, czy eugeniczny język, jako język opisu rzeczywistości, czy on wchodził do użycia języka polityków, czy nie? W Polsce to się zatrzymało na poziomie lekarzy, antropologów, działaczy społecznych. Natomiast w Niemczech jest właśnie inaczej. W Niemczech w latach 30. językiem higieny rasowej, językiem eugeniki mówi polityk. I tutaj mamy absolutną różnicę pomiędzy Polską, Niemcami, pomiędzy także Anglią, Niemcami, prawda?
A proszę bardzo, to niech pani powie, ile było partii politycznych w Polsce w latach międzywojennych, a jak to było w tym samym czasie w Niemczech. Tu ma pani odpowiedź. Ma pani odpowiedź również w tym świadomym kształtowaniu na przykład korpusu prawa. Te samorządy zawodowe. To było, proszę pani. Po prostu Polska, mimo swojego systemu idącego w kierunku autorytaryzmu, pozostała jednak mimo wszystko przed wojną krajem demokratycznym.
Dobrze, więc chciałam powiedzieć, że pewne rzeczywiście jakieś, można to nazwać słabością, chociaż powiem, że odpowiedzi urzędników piłsudczykowskich na propozycje ustaw sterylizacyjnych, one stanowią pewien kanon liberalnego myślenia i naprawdę można je do dzisiaj przytaczać, bo bardzo niewielu urzędników w tym czasie państwowych wprost akcentowało wolność jednostki i wolność od interwencji właśnie państwa, tak jak było to w Polsce.